Radio. W czasach koronawirusa przy telefonie Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie wiem, czy to jest pana kompetencja, ale może zna pan odpowiedź na pytanie, w jaki sposób rząd polski zamierza rozblokować ten korek, który utworzył się na polskiej granicy?
W dniu wczorajszym została podjęta decyzja o zwiększeniu ilości przejść granicznych. Straż Graniczna także stara się udrożnić te funkcjonujące już teraz. Proszę pamiętać, że przez ostatnie kilkanaście lat de facto nie było tam żadnej infrastruktury, nie było tam żadnej granicy. W związku z tym w ciągu kilku godzin Straż Graniczna została postawiona przed sytuacją, w której musiała odnowić infrastrukturę graniczną. My zdajemy sobie sprawę, że przez pierwsze godziny rzeczywiście sytuacja tam była trudna. Wierzę głęboko, że w najbliższym czasie ona się polepszy. Tymczasem poprosiliśmy stronę niemiecką, władze lokalne po stronie niemieckiej, aby pomogły Polakom oczekującym tam chociażby poprzez przekazanie wody czy jakiegoś pożywienia dla tych, którzy nie mogą go zdobyć. Także staramy się oczywiście jak możemy i zdajemy sobie sprawę, że ta sytuacja jest trudna. Mamy nadzieję, że będzie łatwiejsza.
Bo w drugą stronę do Niemiec jeździ się normalnie.
Tak, w drugą stronę do Niemiec jeździ się normalnie, spokojnie można wyjechać, choć trzeba przyznać, że ten ruch z Polski do Niemiec jest dużo mniejszy niż ruch powracający de facto z całej Europy, bowiem Polacy przekraczający polsko-niemiecką granicę od strony Niemiec to nie są tylko Polacy z Niemiec, ale i z Holandii, z Wielkiej Brytanii, z Francji. Wszyscy ci, którzy mogą wrócić do domu transportem kołowym, oczywiście to robią. My też do tego zachęcamy na tyle, na ile to możliwe, bowiem nasza akcja Lot do domu trwa. Chcemy jak największej liczbie osób pomóc, natomiast ona też ma swoje pewne ograniczenia logistyczne, chociażby związane z ilością samolotów, którymi dysponujemy.
To za chwilę jeszcze oczywiście porozmawiamy o locie do domu. Zdjęcie w Rzeczpospolitej pokazuje te tiry na granicy. W jaki sposób to można odblokować?
Przekazywaliśmy również te informacje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do Straży Granicznej. Jest pomysł, aby wydzielić osobny kierunek, czy osobny pas tylko dla przepływu towarowego, tak żeby te dwa ruchy się ze sobą nie mieszały, bowiem ruch towarowy nie podlega kontroli na tych przejściach granicznych. Powinien się odbywać w miarę możliwości płynnie, ale żeby to się mogło wydarzyć, trzeba rozdzielić ruch osobowy od ruchu towarowego. Ruch osobowy, jak wiemy, podlega kontroli chociażby sanitarnej, bo badanie temperatury poszczególnych osób wjeżdżających, wyposażenie w informacje na temat kwarantanny. Natomiast chcielibyśmy, aby bokiem mógł też ruch towarowy na tyle płynnie, na ile to możliwe, mógł się przedostawać do Polski.
A kierowcy tira nie muszą, czy samochodów ciężarowych nie muszą podlegać temu samemu prawu, czyli nie bada się im temperatury, nie są skazani na kwarantannę?
Nie są wskazywani na kwarantannę właśnie z uwagi na to, żeby zapewnić przepływ towarów. Kierowcy, tacy powiedziałbym na stałe przekraczający granice, czy to kierowcy właśnie dużych ciężarówek, czy to kierowcy autobusów, busów, ci z uwagi na charakter pracy nie podlegają w tym duchu kwarantannie, natomiast są oczywiście badani, są wyposażeni we wszelkie informacje, natomiast no, niestety to jest pewnego rodzaju koszt chęci zapewnienia absolutnego przepływu towarów, że te osoby w ramach wyjątku zostały z tych obowiązków wyłączone. Natomiast no wiemy, że to jest ważne, natomiast nie są to setki tysięcy ludzi, tylko raczej setki.
To akcja Lot do domu, powrotu do domu, z 25 tysięcy osób, przynajmniej taką liczbę osób, które zgłosiły chęć powrotu do domu, zanotowałem. Czy to jest prawdziwa liczba? Ilu Polaków jest za granicą i czeka na samoloty?
Panie redaktorze, liczba Polaków za granicą jest dość duża. To jest nawet do kilkuset tysięcy naszych rodaków przebywa za granicą. duża część z tej grupy wraca już na kołach, wróciła albo zamierza wrócić niebawem. Jeśli chodzi o tych, którzy oczekują na połączenie, my przez ostatnie 2 dni, 3 dni przewieźliśmy w zasadzie już 10 tysięcy ludzi. Cały czas napływają zgłoszenia i ta liczba oczekujących oscyluje wokół 25-30 tysięcy nadal oczekujących. Natomiast musimy mieć świadomość, że sytuacja jest dynamiczna i dość zmienna. Poszczególne państwa zamykają swoją przestrzeń lotniczą, zamykają swoje lotniska, więc może się tak zdarzyć, że ta liczba będzie rosnąć, mimo że my każdego dnia uruchamiamy nowe połączenia. Pierwszego dnia, mimo że planowane uruchomienie było na poniedziałek, zrobiliśmy to już w niedzielę, dzień wcześniej. Było 7 połączeń, w poniedziałek 15, wczoraj w zasadzie 30. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie jeszcze więcej. Ta akcja rzeczywiście jest dosyć dużym wyzwaniem, ale póki co udaje nam się to dosyć dobrze realizować.
Lot okazuje się bardzo sprawnym przewoźnikiem. 10 tysięcy osób, powiedział pan, 10 tysięcy osób do tej pory zostało przewiezionych.
Tak, no około 4-5 tysięcy osób dziennie, za wyjątkiem tego pierwszego dnia, w którym było troszkę mniej, ale sytuacja jest na tyle skomplikowana, że proszę pamiętać, że to nie jest normalna, zwykła siatka połączeń. Na każde połączenie czarterowe trzeba mieć zgodę w wielu miejscach państwa przyjmującego, stąd też duża aktywność polskiej dyplomacji. To jest konieczność nawiązania dodatkowych umów z obsługą lotniska na taki lot spadkowy, czarterowy, więc lot rzeczywiście tutaj jest bardzo sprawny. Ja chciałbym podziękować lotowi nie tylko managementowi, ale przede wszystkim pilotom i personelowi pokładowemu, bo rzeczywiście tutaj ta ich heroiczna praca jest bardzo, bardzo ważna, bardzo potrzebna. Dzięki nim jesteśmy w stanie realizować tę pracę. To zadanie.
Premier podczas konferencji prasowej powiedział, że ceny biletów będą zryczałtowane. Czy one są takie same z każdego miejsca na ziemi, czy są różne?
Są zryczałtowane w tym sensie, że opiewają one tylko o koszty przelotu. To nie jest przedsięwzięcie komercyjne, tylko de facto ewakuacyjne. Też partycypacja budżetu jest tutaj częściowa. Loty z Europy kosztują od około 400 zł do 800 zł, w zależności od miejsca. Te loty dalsze, czy to transatlantyckie, czy azjatyckie, od 1200 do 2000. Ale proszę pamiętać, że to nie są loty w normalnej siatce połączeń. Nie można ich porównywać z normalnymi cenami. Już nie mówię o tanich liniach, ale o takich planowanych na pół roku do przodu. Wtedy zupełnie inne są koszty uzyskania zgód na przeloty, koszty opłat lotniskowych i tak dalej. A poza tym te samoloty w jedną stronę przecież lecą puste po naszych obywateli. Wracają pełne stamtąd. Także staramy się, aby one były jak najtańsze. Natomiast no, nie są to koszty porównywalne na pewno z tanimi liniami w normalnych czasach.
Gdzieś przeczytałem informację o tym, że część pasażerów to ci, którzy korzystając z tych tego momentu przerwania szkół, postanowili wybrać się na urlopy razem z dziećmi. To jest prawda?
My nie mamy takiej twardej statystyki, kto z jakiego powodu wyjechał na urlop, czy planował go wcześniej, pół roku wcześniej, czy korzystał z tego momentu przestoju. Faktem jest, że spora część tych osób, które wracają, to są oczywiście turyści. To są te osoby, które wybrały się w celach turystycznych, tym samym nie mają jak wrócić, zwłaszcza z wysp, z tak zwanych ciepłych krajów. Ale proszę też pamiętać, że w normalnych czasach, rok temu, trzeba by się pamiętać, nawet w styczniu czy w listopadzie, ten ruch osobowy, turystyczny też był dosyć istotny. Tutaj w tym czasie zarazy, jak go nazywamy, on istotnie się ograniczył, natomiast no, wiele ludzi rzeczywiście nadal korzystało, mimo że my też częściowo apelowaliśmy jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych, aby starać się odkładać te podróże zagraniczne, które absolutnie nie są konieczne.
To jeszcze raz powtórzmy. Dzisiaj skąd do Polski przylecą samoloty?
Panie redaktorze, to jest około 30 połączeń. My w perspektywie dzisiaj i następnych kilku dni oczywiście latają samoloty z Londynu, ze Stanów Zjednoczonych, tutaj Nowy Jork, Chicago, z Norwegii, z Dublina, z Edynburga chcemy uruchomić. Również z Hiszpanii, z Bangkoku, z Tajlandii, tam gdzie z Phuketu, tam gdzie są nasi turyści. Udało nam się też uzyskać zgodę na lądowanie naszego samolotu w Delhi, w Indiach. Więc i stamtąd staramy się ściągać naszych rodaków, Doha, Katar, bowiem Katar niedługo zamknie swoją przestrzeń. Podobnie Dubaj. No tych kierunków jest naprawdę, naprawdę dużo. Proszę śledzić strony lotu, proszę też śledzić strony MSZ-u czy Twittera MSZ-u. Tam na bieżąco podajemy konkretne informacje na temat planowanych lotów.
Kusiło, żeby zadać panu ministrowi jeszcze kilka pytań, ale patrzę na zegar, już godzina 8:02, więc bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem poranka w NET.
Wiadomości w NET.
Jan Gromnicki, Józef Skowroński.
I zaczynamy wiadomości w NET. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj po godzinie 21, że jest 17 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Nowe przypadki dotyczą 8 osób z województwa łódzkiego, 5 z województwa dolnośląskiego i po jednej osobie z województwa opolskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego i podlaskiego. W sumie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 238. 5 spośród zakażonych osób zmarło. Jednocześnie informujemy, że pierwszy pacjent zakażony koronawirusem jutro kończy hospitalizację, przekazało wczoraj na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.
A przenosimy się teraz do Stanów, które również są bardzo dotknięte koronawirusem. Kasyna w Las Vegas zamykają się na miesiąc. Taką informację podało dzisiaj BBC News. Las Vegas, tak samo jak cały stan Nevada, w którym w przeciwieństwie do na przykład sąsiadującej Kalifornii hazard jest dozwolony. Kasyn jest ponad 440, a skoro mowa już o Stanach, to przenieśmy się w świat Twittera. Donald Trump rozpętał kolejną wojnę twitterową, a to dlatego, że w jednym ze swoich ostatnich wpisów koronawirusa nazwał Chinese wirusem, chińskim wirusem. Ten tweet brzmiał mniej więcej tak. Stany Zjednoczone będą silnie wspierać wszystkie przedsiębiorstwa, ale również linie lotnicze i wszystkie przedsiębiorstwa, które dotknięte zostały chińskim wirusem. Będziemy silniejsi niż nigdy, jak nigdy. Warto przypomnieć, że w Stanach Zjednoczonych śmiertelność z powodu koronawirusa wzrosła, a sam wirus jest już obecny od Alaski po Hawaje w każdym z 50 stanów, a w Stanach w CNN pisze się, że kryzys koronawirusowy jest takim samym wyzwaniem dla rządzących jak na przykład 11 września i ataki na World Trade Center.
A ze Stanów wracamy do Europy. Przywódcy Unii Europejskiej zgodzili się na zamknięcie granic zewnętrznych na okres 30 dni z powodu koronawirusa. Poparli także wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie zarządzania granicami wewnętrznymi tak, by ułatwić transport dóbr i powroty obywateli do swoich ojczyzn. To ustalenia z wtorkowej telekonferencji szefów państw i rządów Unii Europejskiej, która została zwołana w czasie, gdy Unię coraz mocniej ogarnia pandemia koronawirusa, a państwa członkowskie podejmują jednostronne kroki podważające podstawy Unii, jak swobodny przepływ osób oraz dóbr. W wideokonferencji członków Rady Europejskiej uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Kraje członkowskie zdecydowanie to poparły. Teraz do nich należy implementacja. Powiedziała, że natychmiastowo to wprowadzą. To dobrze, że mamy jednomyślne i wspólne podejście, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Mimo tych słów nie jest jednak jasne, kiedy ograniczenia faktycznie wejdą w życie, bo różne kraje mogą mieć różne procedury w tej sprawie.
Globalne przypadki zakażenia koronawirusem wzrosły już prawie do 200 tysięcy. Koronawirus dotyka cały świat. Coraz więcej krajów zamyka granice dla obcokrajowców, o czym przed chwilą Jan Gromnicki. Z kolei minister finansów i bank koreański chcą pompować, można powiedzieć, od 5 do 10 miliardów dolarów w tamtejszy rynek. Korea Południowa to czwarta najsilniejsza gospodarka w Azji.
A teraz posłuchajmy fragmentu konferencji, która wczoraj odbyła się w Londynie, na którym Boris Johnson i minister finansów z brytyjskiego rządu Rishi Sunak pokazali, jak będzie wyglądał plan pomocowy dla brytyjskiej gospodarki.
I want to reassure every British citizen, this government will give you all the tools you need to get through this. We will support jobs,
We will support incomes. We will support businesses. And we will help you protect your loved ones. We will do whatever it takes. In the budget last week, I set out the first stage of our economic response with a £30 billion package of support for people and businesses. But I also said in the budget that as the situation evolves, we would take further action. And as the Prime Minister set out yesterday, we're now approaching the fast growth part of the upwards curve. He has set out the next stage of our public health response, and so I now wanted to update everyone on the next stage of our economic response. First, the government will stand behind businesses, small and large. I can announce today an unprecedented package of government-backed and guaranteed loans to support business to get through this. Today, I am making available an initial £330 billion of guarantees, equivalent to 15% of our GDP.
Na wczorajszej konferencji powiedział Rishi Sunak, brytyjski minister finansów, powiedział, że zostaje odblokowanych 330 miliardów dla brytyjskiej gospodarki jako plan pomocowy dla przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych kryzysem związanych z koronawirusem.
Czekamy na to, co postanowi rząd polski. Dzisiaj się dowiemy, jaki jest plan ratowania gospodarki polskiej. Józef Skowroński, Jan Gromnicki przygotowali wiadomości. Józef Skowroński.
No, myśleliśmy jeszcze o jednej krótkiej informacji sportowej.
Wiadomości w net.
Mówiliśmy o odwołaniu Euro i Copa America, to teraz czas na tenis. Wczoraj podjęta została decyzja o przeniesieniu na wrzesień French Open, czyli Rolanda Garrosa. Decyzja nie została skonsultowana z Radą Zawodników ATP. Wasek Pospilis, kanadyjski tenisista zasiadający w tej radzie, cytowany przez francuski magazyn L'Equipe, powiedział, że ta decyzja jest nieodpowiedzialna, egoistyczna i arogancka. Pojawiły się również krytyczne opinie wobec decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie podtrzymania daty Igrzysk Olimpijskich. Wczoraj komitet wydał oświadczenie, w którym mówi, że wszystko ma przebiegać zgodnie z planem, a władze japońskie nie poddają się i zapewniają, że Igrzyska odbędą się w terminie. Już dziś czytamy słowa krytyki, nawet z wewnątrz Komitetu Olimpijskiego. Hailey Wickenheiser mówi, że obecny kryzys jest większy niż nawet Igrzyska i nazywa decyzję MKOL-u nieodpowiedzialną. Nie wiemy, co się wydarzy w następnych 24 godzinach, a co dopiero za 3 miesiące, powiedziała Wickenheiser.
A teraz czas na piosenkę.
No to może w takim razie Queen, Another One Bites the Dust.